Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek zdecydowanie włącza się w walkę ze współczesnym niewolnictwem. Prześladowania nas nie złamały, wzmocniły tylko naszą wiarę, podkreślają chrześcijanie Indii. Coraz głośniej mówi się o konieczności wypracowania międzynarodowej strategii broniącej wolności religijnej. 23 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Coraz bardziej zapełnia się papieski kalendarz na najbliższe tygodnie. 28 sierpnia w liturgiczne wspomnienie świętego Augustyna Franciszek odwiedzi kurię generalną Augustianów. Zakon świętego Augustyna w tym dniu rozpocznie w Rzymie kapitułę generalną. Dla jej uczestników Franciszek odprawi mszę. Natomiast 10 września papież ma odwiedzić Rzymskie Centrum dla Uchodźców. Krzycz głośno i odważnie, nie zgadzam się na handel niewolnikami. Tak przed rokiem w stolicy Argentyny apelował kardynał Jorge Mario Bergoglio. W przypadający 23 sierpnia Międzynarodowy Dzień Pamięci o handlu niewolnikami i jego zniesieniu odprawiał on rokrocznie w Buenos Aires msze w intencji ofiar handlarzy ludźmi. Jako papież nie zrezygnował ze swego zaangażowania w walkę z tym procederem. Z jego inicjatywy jesienią w Watykanie odbędzie się Międzynarodowy Kongres poświęcony współczesnym formom niewolnictwa, mówi siostra Eugenia Bonetti.
Przemyt ludzi to bardzo złożona kwestia i na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za przerwanie tego strasznego łańcucha przemocy. Statystyki są przerażające. Musimy zdać sobie sprawę, że każdego roku ofiarą tego haniebnego procederu pada 21 milionów ludzi. Możemy ich nazwać współczesnymi niewolnikami. Kardynał Bergoglio wielokrotnie zabierał głos w tej sprawie. Otwarcie mówił o nowych formach niewolnictwa rozwijających się w naszych czasach. Proceder ten potępił też już jako papież, nazywając handel ludźmi czymś haniebnym. Zarówno tych, co zarabiają na niewolnictwie, jak i tych, którzy z niego korzystają, czyli klientów, wezwał do zrobienia przed Bogiem rachunku sumienia. Pokazał tym samym, że pewien rynek istnieje, ponieważ jest na niego zapotrzebowanie.
Pogromy antychrześcijańskie, które 5 lat temu rozpoczęły się w indyjskim stanie Orissa, spowodowały śmierć wielu ludzi, zniszczyły kościoły i domostwa, ale nie złamały wiary wyznawców Chrystusa. Przeciwnie, jeszcze ją umocniły. Wskazuje na to arcybiskup John Barua. To właśnie na terenie jego archidiecezji doszło do największych masakr.
Nasi chrześcijanie wiele wycierpieli, jednak z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jestem dumny z ich postawy. Nie dali się złamać, mimo ogromu cierpień trwali przy Chrystusie, podkreśla arcybiskup Barua. Wskazuje zarazem, że choć chrześcijanie na tym terenie są bardzo ubodzy i sami niewiele mają, to w miarę swych skromnych możliwości wspierają odbudowę zniszczonych kościołów. Prześladowcy zniszczyli nasze domy, spalili kościoły, zmasakrowali nasze twarze, ale nie zdołali zniszczyć naszej wiary i odsunąć nas od Jezusa. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami i dumni ze swej wiary, mówi hinduski biskup, cytując słowa wiernych z Orissy. Hierarcha przypomina zarazem, że mimo upływu czasu chrześcijanie w Indiach wciąż są prześladowani.
Prześladowania mniejszości religijnych pokazują, że potrzeba międzynarodowej strategii, która skutecznie pozwoliłaby bronić wolności religijnej, wskazuje Paul Batty. Doradca premiera Pakistanu do spraw zgody narodowej mówił o tym na mitingu Przyjaźni Narodów, który trwa w Rimini nad Adriatykiem.
Na płaszczyźnie międzynarodowej powinna istnieć konwencja chroniąca nie tylko prześladowanych chrześcijan, ale wszystkie mniejszości, które cierpią w wielu krajach świata. Powinny poprzeć ją wszystkie religie. Potrzeba międzynarodowej strategii bazującej na dialogu międzyreligijnym, tak by chroniła ona mniejszości i zapobiegała przemocy wobec chrześcijan i wyznawców hinduizmu, jak to ma miejsce aktualnie chociażby w Pakistanie. Obok działań politycznych ważnym elementem budującym prawdziwą wolność religijną jest też odpowiednia edukacja.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Na całym świecie pracuje 2121 polskich misjonarzy, w tym 307 w Brazylii. Jednym z nich jest ksiądz Mirosław Matyja, jezuita, który posługiwał nie tylko wśród Brazylijczyków, ale również na Czarnym Lądzie. Z misjonarzem o jego doświadczeniach duszpasterskich rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem Krzysztof Brąk, zapraszam na nasz magazyn.
Proszę ojca, kim jest misjonarz?
No pytanie dosyć takie trudne, bo zadane wprost i ja postaram się odpowiedzieć wprost. Misjonarz nie jest kimś nadzwyczajnym na pewno, jest zwykłym chrześcijaninem, który być może ma większe zainteresowanie tym, żeby głosić Ewangelię i żeby w ten sposób wypełnić swoje powołanie chrześcijańskie.
23 lata temu wyjechał ojciec do Brazylii, kraju, który wprost nie kojarzy się wszystkim z misjami. Wydaje się, że to jest państwo rozwinięte. Czy wobec tego czuje się ojciec prawdziwym misjonarzem?
Oczywiście, że tak. To znaczy w ciągu tych 23 lat miałem okazję pracować w bardzo wielu misjach tutaj w Brazylii. I z jednej strony tak, jeżeli mówimy o pracy w dużych miastach, czyli w takich regionach, gdzie powiedzmy jest jakiś większy taki rozwój społeczno-ekonomiczny, to oczywiście praca nie różni się bardzo od tego, co spotykamy również w pracy duszpasterskiej w krajach rozwiniętych. Ale przecież Brazylia, będąc krajem 25 razy większym mniej więcej od Polski, są takie regiony, że naprawdę jest to praca misyjna, jest to bardzo trudna praca, bo jednak zwykle nasza praca misyjna kojarzy się z tym, że misjonarz przemieszcza się bardzo często na duże odległości, odwiedza wspólnoty często bardzo oddalone od centrów miejskich i tak to jest. Na przykład gdybyśmy się udali na północ Brazylii, na północny wschód, północny zachód, spotkamy wspólnoty, w których praca jest naprawdę pracą typowo misyjną.
Pracował ojciec tutaj w Brazylii, Belo Horizonte, w Brasilii, w tej chwili w São Paulo, ale wydaje się, że tak jakby ojcu nie wystarczało to, co tutaj znalazł właśnie na brazylijskiej ziemi. Pracował ojciec także w Mozambiku przez kilka lat, w kraju, który no już bardziej kojarzy się przeciętnemu Europejczykowi z czymś takim jak kraj misyjny.
To prawda. Moim marzeniem zawsze było to, aby pracować przynajmniej przez jakiś czas na Czarnym Lądzie, czyli wśród naszych braci w Afryce. I przez przypadek właściwie udało mi się to, bo nasza prowincja brazylijska wprost pomaga regionowi Mozambiku w ich pracach duszpasterskich. Jest tam kilku jezuitów należących do naszej prowincji i ja również miałem okazję przez 8 lat przebywać w Mozambiku. No oczywiście jest to ułatwione tym, że używamy tego samego języka portugalskiego. Zaraz jak się nadarzyła taka okazja, żeby wyjechać do Mozambiku, oczywiście zgłosiłem się na ochotnika i akurat mój przełożony zgodził się również na to i mnie wysłał.
Czyli Brazylia, Mozambik, a wcześniej Polska, to takie trzy zupełnie różne światy. Jak to jest? W jaki sposób można głosić skutecznie Ewangelię w tak różnych krajach, o tak różnym rozwoju i tak różnych sposobach widzenia Kościoła i rozumienia i przeżywania wiary?
Samo głoszenie Ewangelii, ono chyba nie różni się bardzo, jeżeli chodzi o metodologię w tych trzech bardzo różnych rzeczywistościach, ale jednak istnieją takie elementy, do których trzeba się dostosować. Oczywiście kulturalnie są to trzy różne światy. Nawet gdy mówimy o Brazylii, która należy do tego świata kultury latynoskiej, i o Mozambiku, który należy do kultury afrykańskiej, one są troszkę bardziej zbliżone do siebie oczywiście, ale są to dwie różne rzeczywistości. W inny sposób, powiedzmy, chrześcijanie odbierają tę ewangeliczną posługę. W Polsce oczywiście jest to bardzo ułatwione, ponieważ zwykle jesteśmy związani z dosyć taką solidną katechezą od początkowych lat naszego życia. Natomiast w Brazylii czy w Mozambiku jednak spotykamy duże braki w takiej katechezie podstawowej, czyli powiedzmy samo głoszenie Ewangelii, ono musi się zaadaptować do mentalności ludzi, zaadaptować również do ich możliwości przyjęcia tej wieści ewangelicznej. I oczywiście samo wyrażanie wiary również są takie elementy niepowtarzalne w tych trzech rzeczywistościach. naszej polskiej rzeczywistości, stawiamy bardziej na kwestie formy. Natomiast Brazylijczyk przez samą swoją naturę, która uzewnętrznia ich uczucia, również w inny sposób wyraża tą wiarę. Natomiast Mozambijczyk również wyraża swoją wiarę, tak jak każdy Afrykańczyk, całą swoją osobą. Jest to również bardzo piękne i bardzo takie ciekawe dla nas.
W tej pracy, zwłaszcza na Czarnym Lądzie, dla ojca jako misjonarza, z czym najtrudniej było sobie poradzić, co przezwyciężyć? Czy to były właśnie te kontrasty kulturowe, o których ojciec mówił, czy też coś innego?
Kontrasty kulturowe być może nie są tak trudne do przeskoczenia, mógłbym tak powiedzieć, bo jednak jeżeli ktoś ma troszeczkę głowę otwartą, dosyć szybko się do tego przyzwyczai. Jednak największym problemem jest sama rzeczywistość, powiedzmy, społeczno-ekonomiczna. Często misjonarz czuje się nagle obecny w miejscu, w którym brakuje podstawowych środków do tego nawet, żeby przeżyć, czy powiedzmy, żeby zorganizować w jakiś sposób sensowny swoją pracę. I z drugiej strony zawsze misjonarz ma jakieś poparcie ze strony, czy powiedzmy, swojej diecezji, w której pracuje, ze strony wspólnot, które poznał wcześniej, czy ze strony swojego zakonu, na przykład jeżeli jest to zakonnik. Natomiast codziennie musi się spotykać z tym, co nazywamy taką nędzą ludzką, powiedzmy, czyli z mentalnością, która również jest troszeczkę taka inna, w sensie, że ci nasi bracia afrykańscy, szczególnie ci, którzy żyją gdzieś w interiorze, poza wielkimi miastami, no nie mieli okazji nawet do jakichś takich podstawowych środków, jak na przykład szkoła. Innymi słowy, jest to nędza ludzka. Oczywiście nędza ekonomiczna również spotykana jest na każdym kroku i to też w jakiś sposób dotyka misjonarza, ale podstawowy sposób, w jaki ci ludzie żyją, się wyrażają, ich środowisko ma wielki wpływ na to. Jest to bieda ludzka, są to jakieś uprzedzenia, czy są to jakieś wcześniejsze sądy, kiedy się spotykają z Europejczykiem, w jakiś sposób czuć to na każdym kroku, że mają jakieś takie poczucie troszeczkę niższości. Oczywiście wypływa to z historii, ale to chyba jest największy problem i do tego trzeba się dostosować. Jeżeli ktoś tych ludzi nie przyjmie jako braci, jeżeli im w jakiś sposób nie ukaże tego, że on nie robi różnicy pomiędzy osobami, że on chce z nimi współżyć jako z braćmi, siostrami, jako z tymi, których pomimo ich nędzy uznaje za ludzi wartościowych, to wtedy oczywiście jest możliwość do tego, żeby do nich dotrzeć i oni to przyjmują z wielką radością.
Wspomniał ojciec, że często misjonarz spotyka takie sytuacje, w których musi walczyć o najprostsze rzeczy, by po prostu przeżyć. Misjonarz często jest nie tylko głosicielem Ewangelii, ale także tym, który niesie jakąś specjalistyczną pomoc techniczną w rzeczach praktycznych, w takich rzeczach dotyczących po prostu codziennego życia.
No jeżeli nie niesie takiej wiedzy praktycznej, przynajmniej powinien się czegoś takiego nauczyć i to szybko, bo sama rzeczywistość go do tego zmusi. No ja nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę musiał się zajmować na przykład mechaniką samochodową, czy powiedzmy starać się przynajmniej naprawić traktor, czy jakąś taką maszynę rolniczą. Nigdy mi to przez myśl nie przeszło. Tutaj oczywiście trzeba być bardzo pokornym i zwracać się do tych, którzy jakąś taką wiedzę już mają, bo naprawdę czasem nam się wydaje, że wiemy wszystko, a w większości wypadków nawet proste jakieś takie rzeczy, jak zmienić na przykład kontakt elektryczny czy coś takiego, sprawiają nam największe problemy.
Czego najbardziej ojciec także nauczył się właśnie od tych ludzi, którym posługiwał?
Pierwszym takim, powiedzmy, sposobem odnoszenia się do tych, którzy mieszkają na danym terenie, do których należy ta ziemia, no to jest przede wszystkim zaufanie. Mimo wszystko, że często są takie sytuacje, że to zaufanie wydaje się, że zostało zawiedzione, ale mimo wszystko i naprawdę mówię tak odpowiedzialnie, że często jest to kwestia przeżycia, bo jednak ci, którzy żyją na danym terenie, mimo że nie mają wszystkich takich środków do życia czy do pracy, jak zwykle mamy to my, Europejczycy, no jednak jest to ich ziemia i tam często nasza wiedza czy nasze środki do pracy, one zawodzą. Szczególnie się uczyć od nich, w jaki sposób funkcjonować na co dzień, w jaki sposób relacjonować się z innymi, jest to kwestia przeżycia, bo kiedy rodzi się takie zaufanie pomiędzy misjonarzem, który jednak jest obcokrajowcem, i tymi, dla których on pracuje, no wtedy oni naprawdę poświęcają się nam całkowicie. Kwestia zaufania. Jeżeli oni zauważają, że my im ufamy, to wtedy odpowiedź zwykle jest taka sama.
Wielu młodych ludzi mówi o tym, że chce wyjechać na misję, że chciałoby służyć innym, głosić Ewangelię. Zdaniem ojca, jakie cechy powinien mieć ktoś, kto chciałby na misję wyjechać?
Ja tutaj być może nie to, że użyję tak wprost słów papieża Franciszka, ale jednak zaufanie Chrystusowi to jest pierwsza sprawa, bo jednak ideał życia misyjnego nie może się opierać jedynie na jakiejś takiej egzotyce. Ja chcę po prostu wyjechać, chcę się wyrwać z mojego środowiska albo chcę poznać inne miejsca. Poznać inne miejsca w świecie można podróżując, czy będąc jakimś geografem, czy biologiem. Natomiast jeżeli ktoś chce być misjonarzem, to naprawdę potrzebuje jakiegoś większego ideału i tym ideałem jest jednak Jezus Chrystus. Innymi słowy, często ta misja, jej egzotyka, jej taki powiedzmy pociąg, który mamy do misji, to się skończy bardzo szybko, szczególnie kiedy spotykamy się właśnie z takimi codziennymi problemami. I właśnie w takich momentach potrzeba nam wsparcia tego ideału, którym jest osoba Jezusa Chrystusa i do którego zawsze możemy się zwrócić. No ja nie chciałbym tutaj straszyć młodych, ale musi istnieć jakaś większa motywacja niż tylko wyrwać się ze swojego środowiska czy poznać inne miejsca, innych ludzi.
A jak to rozpoznać w sobie, że moje powołanie misyjne jest prawdziwe? W jaki sposób odkryć, że ktoś ma właśnie predyspozycję, a zarazem powołanie od Pana Boga, by na misję wyjechać?
To chyba jest tak jak z każdym powołaniem. Jest to takie kwestionowanie się, ciągłe kwestionowanie się, co chciałbym uczynić, co chciałbym zrobić dla Chrystusa. Jeżeli oczywiście będzie wiele odpowiedzi, tutaj będziemy czuli wiele również przeciwności, ale jeżeli coś mnie nurtuje w taki sposób, że nawet kiedy porównuję za i przeciw mojemu powołaniu misyjnemu, czy ja mam, czy nie mam powołanie misyjne, zawsze wychodzę na plus, to znaczy zawsze jest we mnie jakieś pragnienie. Trudno to wytłumaczyć, powiedzmy, konkretnie, ale jeżeli zawsze we mnie zostaje jakieś pragnienie, niedosyt czegoś, co ja robię, to może oznaczać, że mam również powołanie misyjne. No najlepszą formą sprawdzenia, czy mam, czy nie mam, no mieć jakiegoś kierownika duchowego, z którym mogę to dzielić, z którym mogę porozmawiać, mogę mu powiedzieć za i przeciw i on mi pomoże w tym, co nazywa się rozeznaniem również, prawda, powołanie. Tak jak w każdym powołaniu, nie można podejmować decyzji bez dobrego rozeznania, bo jednak jest to decyzja bardzo poważna. To nie jest jakiś wyjazd, powiedzmy, na jakieś wakacje, ale jest to wyjazd na rok, dwa, trzy, nawet więcej. Jest to poświęcenie jakiejś części swojego życia właśnie misją. I jeżeli naprawdę widząc wszystkie za i przeciw, pozostaje we mnie pragnienie, pozostaje we mnie właśnie taki niedosyt, że ja chciałbym naprawdę to zrealizować, to może oznaczać, że to powołanie misyjne istnieje.
Powołanie misyjne nie dotyczy tylko księży czy sióstr zakonnych. Powołanie misyjne mają często także ludzie świeccy.
Oczywiście. Mnie się wydaje także, że powołanie misyjne powinien mieć każdy chrześcijanin. I ja, dzięki Bogu, miałem taką okazję współpracy, szczególnie w Mozambiku, z misjonarzami świeckimi, szczególnie z Portugalii. To była taka grupa, która się nazywa tak troszeczkę świecko właśnie, misjonarzy dla sprawy rozwoju. Ale jest to grupa misjonarzy świeckich, tworzona z duchowością jezuicką w Portugalii i miałem okazję współpracy z nimi. Naprawdę ci ludzie pokazują, że jest to możliwe, że osoba świecka również może poświęcić jakiś okres swojego życia misjom i pracują w sposób wspaniały, poświęcają się, często przyjeżdżają nawet rodziny, aby pomagać misjom, aby pracować na jakichś konkretnych misjach. Także dla mnie to było wielkie doświadczenie tego, że wszyscy mamy to powołanie misyjne. I dla mnie jako zakonnika, księdza, misjonarza było to naprawdę umocnienie również w takich momentach, kiedy czułem pewne wątpliwości czy czułem jakieś większe trudności.
Życzymy zatem, żeby powołania misyjne jak najczęściej rosły w sercach młodych ludzi, a Ojcu życzymy jak największych owoców tej pracy, którą wykonuje tutaj w tej chwili w Brazylii, w São Paulo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Watykańskiego był ojciec Mirosław Matyja, jezuita, misjonarz z Brazylii i Mozambiku. Dziękuję bardzo.
Serdecznie Bóg zapłać.
Wysłuchali Państwo rozmowy księdza Leszka Gęsiaka z księdzem Mirosławem Matyją, polskim misjonarzem w Brazylii. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.